Bardzo serdecznie zapraszamy na audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj gościmy księdza Tomasza Tomaszewskiego, doktoranta nauk biblijnych KULU.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję Ojcu za to słowo. I tak jak co tydzień chcemy w tym programie poszukiwać Słowa Bożego, poszukiwać przede wszystkim, co to słowo znaczy dla naszego konkretnego życia. I tak jak co tydzień, także dziś zachęcamy do tego, abyśmy może właśnie sięgnęli po Słowo Boże, po Pismo Święte, żebyśmy mogli nie tylko tego tekstu słuchać, ale także na niego patrzeć, aby w ten sposób także właśnie odnajdywać w nim to, co Pan Bóg chce do nas, do każdego z nas indywidualnie mówić. Warto też może sięgnąć, jeśli ktoś ma w swoim domu po jakieś materiały z tymi czytaniami, które także nam ułatwią to rozważanie Słowa Bożego. Przy okazji chciałbym też powiedzieć o kolejnym tomie, który ukaże się w wydawnictwie Sióstr Loretanek, tomie Lectio Divina, o którym często także tutaj słyszymy na falach Radia Maryja. Ten tom autorstwa Giorgia Ceviniego będzie obejmował właśnie ten okres, który przeżywamy, okres wielkanocny, i tam ci, którzy chcą właśnie poszukiwać na co dzień Słowa Bożego, będą mogli odnaleźć komentarze, modlitwy, medytacje właśnie dotyczące poszczególnych fragmentów z liturgii Słowa na każdy dzień okresu wielkanocnego. A teraz już wspólnie prośmy Ducha Świętego, abyśmy mogli poszukiwać Bożego Słowa. Chcemy dzisiaj pochylić się nad liturgią Słowa na czwartą niedzielę wielkanocną. Kościół przygotował dla nas, jak w każdą niedzielę, trzy fragmenty Słowa Bożego z Ewangelii według świętego Jana, z 10 rozdziału, wersety od 27 do 30. Pierwszym czytaniem będzie fragment z Dziejów Apostolskich, z 13 rozdziału, werset 14 oraz wersety od 43 do 52. I wreszcie drugie czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, 7 rozdział, wersety 9 oraz od 14 do 17. Dzisiaj trochę może inaczej niż zwykle chcemy zacząć naszą refleksję od słów Ewangelii.
Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Usłyszane przed chwilą słowa zapisane w Ewangelii według świętego Jana Jezus wypowiedział na terenie świątyni jerozolimskiej podczas obchodzonego zimą święta poświęcenia świątyni. Słowa te są częścią odpowiedzi udzielonej Żydom na pytanie dotyczące mesjańskiej tożsamości Jezusa. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, mówili Żydzi. To ich pytanie było podyktowane tylko pozornie, szczerym pragnieniem usłyszenia prawdy o Jezusie. W rzeczywistości zaś miało ono charakter podstępnej prowokacji. Jezus nie lekceważy jednak tych słów wypowiedzianych przez Żydów, a udzielając im odpowiedzi, powraca do obrazu dobrego pasterza i owiec, który zawarł w opowiedzianej wcześniej przypowieści. W ten sposób Jezus podejmuje po raz kolejny próbę przekonania Żydów do wiary. Do wiary w to, że to właśnie On jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. W słowach Ewangelii na najbliższą niedzielę, nazywaną od nich właśnie Niedzielą Dobrego Pasterza, Jezus objawia swoim żydowskim rozmówcom relacje, jakie łączą go z jego owcami, czyli z tymi, którzy w niego wierzą. Każdy bowiem, kto przyjmuje prawdę o Jezusie jako Mesjaszu i Synu Bożym, staje się owcą należącą do owczarni dobrego pasterza. Jak słyszeliśmy, owce te słuchają głosu swojego pasterza, co jest jednym z podstawowych warunków wejścia na drogę wiary. Fizyczne słyszenie tego głosu powinno się bowiem przekształcać w prawdziwe słuchanie. W prawdziwe słuchanie, które wyraża się otwartością umysłu i serca na przyjęcie Słowa Bożego. Dalej w niedzielnej Ewangelii Jezus mówi, że zna swoje owce. Ale nie chodzi tu tylko o jakąś zwykłą znajomość czy wiedzę na ich temat. W języku biblijnym poznanie wyraża bowiem osobiste związki z tym, którego się poznaje lub zna, a przede wszystkim wzajemną przyjaźń i miłość. Te słowa Jezusa o tym, że zna swoje owce, tak komentuje Dietrich Bonhoeffer, ewangelicki pastor zamordowany przez Niemców w 1945 roku. Pisał tak: Jezus, dobry pasterz, mówi o sobie, że zna swoich. Być znanym przez Jezusa oznacza nasze błogosławieństwo, nasz związek z Jego osobą. Jezus zna tylko tych, których kocha, tych, którzy do Niego należą, a więc swoich. On nas zna jako tych, którzy się zatracili, jako grzeszników potrzebujących Jego łaski i ją otrzymujących, a jednocześnie zna nas także jako swoje owce. Na tyle, na ile jesteśmy Mu znani i tylko Jemu, na tyle też On daje się poznać również nam, a my z kolei Go znamy jako Tego, do którego należymy na wieki. Dobry pasterz zna swoje owce i tylko je, ponieważ one do Niego należą. Dobry pasterz i tylko On zna swoje owce, ponieważ On jeden wie, kto należy do Niego na wieki. Znać Chrystusa oznacza znać Jego wolę względem nas i wypełniać ją. Oznacza kochać Boga i braci. Tyle Dietrich Bonhoeffer. Dobry pasterz kocha więc tych, którzy do Niego należą. Oczekuje od nich odwzajemniania swojej miłości. Zdanie o tym, że owce idą za Nim, oznacza, że wszyscy, którzy postępują za pasterzem, to uczniowie Jezusa, czyli ci wierni, którzy trwają w Nim, kroczą Jego śladami i wypełniają Jego wolę. Nagrodę za to stanowi życie wieczne, które jest dostępne dla człowieka już teraz, na ziemi. Jest ono bowiem owocem wiary w miłość Boga, który zesłał na świat swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Skutkiem tego, że dobry pasterz zna swoje owce i daje im życie wieczne, jest to, że nie zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z Jego ręki. Jezus gwarantuje zatem wierzącym w Niego, że nie utracą życia wiecznego i nagrody w postaci zbawienia. A żaden wróg, żaden prześladowca nie będzie w stanie zrobić im żadnej krzywdy. Nie będzie w stanie wyrwać ich spod opieki dobrego pasterza. Kolejne słowa Jezusa skierowane do Żydów pokazują, że tak jak wszystko, co On czyni, tak również i ochranianie owiec nie jest działaniem niezależnym od Boga Ojca. Wszystko bowiem, co Jezus czyni i mówi, jest realizowaniem woli Boga Ojca. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca, mówi do nas Jezus w niedzielnej Ewangelii. Ostatecznie więc to właśnie Ojciec stoi za zapewnianiem bezpieczeństwa owcom, które należą do dobrego pasterza. Niedzielny fragment Ewangelii kończy się uroczystą deklaracją wypowiedzianą przez Jezusa. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zdanie to nie oznacza oczywiście, że Ojciec i Syn są jedną osobą, ale mówi bardziej o jedności ich mocy, o jedności ich działania. Bóg Ojciec i Syn są także jedno w potędze, są jedno w majestacie oraz w swoim ostatecznym zwycięstwie nad wszystkim, co na tym świecie sprzeciwia się ich panowaniu. W tym konkretnym miejscu Ewangelii Janowej, który usłyszymy w najbliższą niedzielę, ta jedność objawia się właśnie w prowadzeniu i ochranianiu owiec, ponieważ należą one zarówno do Boga Ojca, jak i do Syna, czyli mają przystęp do udziału w tej boskiej wspólnocie. Wspomniany na początku Giorgio Cevini w czwartym tomie Lectio Divina zauważa, że są to stwierdzenia umacniające chrześcijańską wspólnotę, która nieustannie była i jest poddawana prześladowaniom lub też drążona herezjami. Krótko mówiąc, należeć do Chrystusa oznacza należeć do samego Boga i to na zawsze. Wierzący, którzy chodzą w prawdzie i świetle, będą cierpieć, ale wspólne życie w jedności z Chrystusem, pokonującym śmierć, da im pewność zwycięstwa. Ich życie jest także, i to na zawsze, jednością z Ojcem, którego ręka, mocniejsza od wszystkich innych, wspiera ich i strzeże w całkowitym oddaniu się Synowi. Za chwilę ten temat wierności owiec, uczniów Chrystusa, dobremu pasterzowi, tej wierności nawet w sytuacji prześladowania, a także temat nagrody za tę wierność. Te dwa tematy spróbujemy za chwilę odnaleźć w kolejnych czytaniach niedzielnej liturgii Słowa.
Pan mym pasterzem, Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego. Na pastwiskach mnie pasie, nad spokojne wody mnie prowadzi, gdzie odpocząć mogę. Pan orzeźwia duszę moją, po właściwych ścieżkach wiedzie, choćbym szedł doliną ciemną, zła się nigdy nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie mój.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba przeszli do Perge, przez Perge dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.
Paweł i Barnaba podczas swojej pierwszej wyprawy misyjnej podążyli do Antiochii zwanej Pizydyjską, która była położona w Anatolii, czyli na terenie dzisiejszej Turcji. Było to miasto założone w III wieku przed Chrystusem. Pełniło funkcję fortecy, która zabezpieczała państwa rządzone przez dynastię Seleucydów przed różnorodnymi plemionami z Azji Mniejszej. W roku 189 przed Chrystusem Antiochia Pizydyjska została zdobyta przez Rzymian, stając się jedną z wielu kolonii tego potężnego imperium. Nie wiadomo, jak liczna była w tym mieście diaspora żydowska, ale nadawane w nim liczne przywileje z pewnością sprzyjały osiedlaniu się tam Żydów, którzy posiadali w Antiochii własną synagogę. I właśnie w tej synagodze, w dzień szabatu, Paweł i Barnaba, podobnie zresztą jak i na Cyprze, rozpoczęli swoją działalność w tym mieście. Zostali nawet poproszeni przez przełożonego synagogi o to, aby po czytaniach z prawa i proroków przemówili do zebranych. Zaproszenie to przyjął Paweł i wygłosił mowę, którą można traktować jako inauguracyjną, programową. Była to bowiem jego pierwsza mowa, wygłaszana wprawdzie w środowisku żydowskim, ale już z myślą o tych spośród pogan, których do judaizmu przyciągała idea wiary w jednego Boga. Tej mowy Pawła nie usłyszymy w niedzielnej liturgii słowa, ale warto chyba spojrzeć na nią przynajmniej w zarysie, spojrzeć na jej treść, która okaże się istotna dla dalszego przebiegu wydarzeń. Paweł skupił swoją uwagę na tak charakterystycznej dla religii Izraela idei obietnicy. Cała historia narodu wybranego rozwijała się bowiem na zasadzie dążenia do jej realizacji. A jej szczytem jest obietnica zbawienia głoszona przez Jana Chrzciciela i wypełniona w osobie Zbawiciela Jezusa. Jezusa, który został wprawdzie zabity, ale potem zmartwychwstał i ukazywał się przez wiele dni tym, którzy następnie dawali o nim świadectwo wobec ludzi. Szkielet mowy Pawła stanowią zatem dzieje Izraela, które stają się z kolei oparciem dla jego argumentów zmierzających do ukazania osoby Jezusa Chrystusa jako celu zapowiedzi proroków i punktu kulminacyjnego głoszonego przez nich mesjanizmu. Skutki tej przemowy Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej były nadzwyczajne i to nie tylko wśród pogańskich sympatyków judaizmu, ale i wśród samych Żydów. Cały tydzień między dwoma szabatami upłynął Pawłowi i Barnabie na pogłębianiu tego, o czym mówili w synagodze, oraz na zachęcaniu swoich słuchaczy, aby wytrwali w łasce Boga. O niezwykłym poruszeniu wywołanym nauczaniem tych apostołów świadczy to, że w następny szabat, jak słyszeliśmy we fragmencie z Dziejów Apostolskich, zebrało się w synagodze niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Jednak właśnie wtedy doszło także do rozłamu. Do rozłamu, który był wynikiem sprzeciwu ze strony Żydów i gwałtownych polemik stoczonych z Pawłem. Być może źródłem tej niechęci była głoszona przez niego nauka o całkowitym zrównaniu pogan i Żydów w sprawach dotyczących zbawienia i życia wiecznego. Żydzi obawiali się być może, że wskutek takich teorii stracą swoją uprzywilejowaną, zagwarantowaną przez prawo pozycję wobec Boga i innych narodów. Taka oto reakcja zmusiła apostołów do opuszczenia synagogi. Nie przerwali oni jednak swego nauczania, które skupiło się teraz bardziej na pogańskiej ludności Antiochii, chętnie przyjmującej tę nową naukę. Paweł i Barnaba uzasadniają ten swój krok w słowach skierowanych do Żydów. Mówili: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Poganie, słysząc te słowa, radowali się i przyjmowali z wiarą głoszone im słowo Pańskie. Jednak Żydzi postanowili przeciwdziałać takiej sytuacji, wykorzystując do tego celu przychylność wielu wpływowych kobiet i znaczących obywateli miasta związanych z ich synagogą. To właśnie za przyczyną tych ludzi doszło w Antiochii do niepokojów, w wyniku których zmuszono apostołów do opuszczenia miasta i udania się do odległego o 130 kilometrów miasta Ikonium. W Antiochii Pizydyjskiej pozostała jednak niemała liczba uczniów, którzy, jak słyszeliśmy, byli pełni wesela i Ducha Świętego. Tworzyli w ten sposób zręby dla powstającego tam lokalnego kościoła. Po jakimś czasie Paweł i Barnaba powrócili do tego miasta. Powrócili, aby umacniać duszę uczniów i zachęcać ich do wytrwania w wierze, mimo ucisków i prześladowań. To niedzielne czytanie z Dziejów Apostolskich pokazuje nam, że dobra nowina, odrzucona przez Żydów, do których była w pierwszej kolejności skierowana, nie zna już odtąd granic narodowościowych czy rasowych i może być głoszona aż po krańce ziemi. Jak pisze Giorgio Cevini w Lectio Divina, Chrystus, światłość dla wszystkich ludów i narodów, winien być niesiony przez głosicieli Ewangelii dosłownie wszędzie. Ten jednak, kto odrzuci kerygmę, ten ogranicza, a nawet i zamyka swój własny horyzont. Natomiast ten, kto w duchu wiary poznaje radość życia wiecznego i wychwala Ducha Świętego, niesie pociechę tym wszystkim, którzy są prześladowani za to, że miłują Chrystusa.
Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem baranka i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońca ani żaden upał, bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
W tym fragmencie z ostatniej księgi biblijnej, czyli Apokalipsy świętego Jana, stanowiącym drugie czytanie na czwartą niedzielę wielkanocną, widzimy obraz nagrody, którą zbawieni otrzymują od Boga. Jan widzi wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Najpierw trzeba, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, kim są ci, którzy dostępują nagrody. Jest to z pewnością inna grupa ludzi niż te 144 tysiące opieczętowanych z wcześniejszych wersetów Apokalipsy. Ten wielki tłum stanowią wszyscy chrześcijanie, którzy już umarli, zarówno w sposób naturalny, jak i męczeński. Grupa 144 tysięcy opieczętowanych oraz ten wielki tłum z usłyszanego przed chwilą fragmentu uzupełniają się więc, ukazując, że Kościół jest wspólnotą złożoną tak z żyjących, jak i ze zmarłych. Ten wielki tłum stoi przed tronem i przed barankiem, co oznacza, że ludzie ci są w bliskiej relacji z Bogiem, który ukazany jest tutaj, podobnie zresztą jak i w innych miejscach Apokalipsy, jako zasiadający na tronie. Ten wielki tłum może bez przeszkód wpatrywać się w zasiadającego na tronie i w baranka, którym jest Jezus Chrystus. Określenie tych ludzi jako przychodzących z wielkiego ucisku wskazuje na to, że ten tłum nieustannie się powiększa. Stoi przed Bogiem, a jednocześnie staje się coraz liczniejszy. Liczba nagrodzonych, czyli zbawionych, nie jest więc w jakiś sposób ograniczona czy zamknięta. Ludzie ci odziani są w białe szaty, a to ich ciągłe przychodzenie dokonuje się poprzez opłukanie tych szat i wybielenie ich we krwi baranka. Każdy bowiem jest zobowiązany do aktywnego zaangażowania się w przyjęcie Bożego daru, symbolizowanego tutaj właśnie przez białą szatę. Nikt nie wyręczy człowieka w procesie dbałości o tę szatę, który wyraża się w trosce o jej czystość i w nieustannym poddawaniu jej oczyszczającemu działaniu krwi Chrystusa. Palmy, które trzymają w swoich rękach osoby tworzące wielki tłum, są natomiast wyrazem władzy i odniesionego przez nich zwycięstwa. Skoro już wiemy, kim są ci, którzy mają otrzymać nagrodę od zasiadającego na tronie, trzeba by określić, czym konkretnie jest ta Boża nagroda. Składa się ona jakby z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest przywilej sprawowania kultu wobec Boga. Są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. Jest to owoc tych opisanych wcześniej postaw, przejścia przez wielki ucisk, opłukania szat i wybielenia ich we krwi baranka. Kult zasiadającego na tronie jest więc nieustanny, trwa bowiem w świątyni w dzień i w nocy, co oznacza, że nie chodzi tu na pewno o jakiś kult w wymiarze ziemskim, ale niebiańskim, czyli nieograniczony przez żadne zakazy. Drugi element nagrody dla zbawionych znajdzie swoje dopełnienie dopiero w przyszłości. Zasiadający na tronie Bóg rozciągnie nad nimi namiot, co stworzy możliwość prowadzenia z nim dialogu. Nagroda ta będzie więc polegać na nieustannym doświadczaniu Bożej obecności, która zrealizuje się w pełni w wiecznej wspólnocie z ludźmi. Nagroda zbawienia będzie się wiązała także z uwolnieniem od trudności związanych z ziemskim życiem. Jest ona określona najpierw za pomocą stwierdzeń negatywnych. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał. A następnie w sposób pozytywny. Paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Wierni Bogu nie będą już zatem doświadczani ani głodem, ani pragnieniem, ani żarem słońca, ani upałem oznaczającym karę, która spotyka niewiernych. To wyzwolenie nagrodzeni zawdzięczają działaniu baranka. To on bowiem będzie ich pasł, przejmując w ten sposób na siebie starotestamentalne funkcje Boga, który wyobrażany był jako pasterz swego ludu. Dzięki barankowi zbawieni uzyskają także dostęp do źródeł wody życia, przy których będą mogli zaspokoić nie tylko pragnienie fizyczne, ale przede wszystkim pragnienie Boga i doświadczenia Jego obecności. Ostatnim elementem nagrody dla wierzących będzie otarcie przez Boga każdej łzy z ich oczu, które wiąże się z ostatecznym i całkowitym usunięciem śmierci. Drugie czytanie niedzielnej liturgii Słowa ukazuje nam więc nagrodę, która będzie dziełem Boga. dostąpi jej wielki tłum, czyli zmarli chrześcijanie, stojący przed tronem i wpatrujący się w oblicze zasiadającego na nim. Nagroda ta została określona jako zbawienie. W pewien sposób jest już ona dostępna dzisiaj, poprzez obejmujący wszystkie narody przywilej oddawania czci Bogu. Zapoczątkowane w ten sposób zbawienie znajdzie jednak swoje dopełnienie dopiero w przyszłości. Będzie ono polegać na pełnej wspólnocie ludzi z Bogiem, wolnej od wszelkiego zła, stanowiącej realizację ich odwiecznych pragnień, które zaspokojone zostaną u źródeł wody życia, do których wierni uzyskają dostęp dzięki barankowi, którym jest Jezus Chrystus, dobry pasterz.
To wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które Kościół przeznacza na czwartą niedzielę wielkanocną w roku C. Przyglądaliśmy się dobremu pasterzowi, także dobrym pasterzom, którzy wzór brali z Chrystusa, Pawłowi i Barnabie, jak z mocą głosili Słowo Boże, jaka moc Ducha Świętego im towarzyszyła. I wreszcie Księga Apokalipsy, Księga Uwielbionego Kościoła, ale także Kościoła jeszcze w drodze, który płaci cenę za swoją wiarę w Mistrza. Jedni już wybielają we krwi baranka swoje szaty, inni idą za nim, a on rozciąga nad nimi namiot. Bardzo serdecznie chciałbym teraz zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy do rozmów po naszym spotkaniu, po naszej medytacji Szukając Słowa Bożego. W studiu jest ksiądz Tomasz Tomaszewski, doktorant nauk biblijnych z KUL-u. Ich podaję w tej chwili te numery telefonów. Dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56. Kierunkowy do Torunia 056. Może ktoś z zagranicy do nas by zechciał zadzwonić, bardzo prosimy. Oto numery 655 23 33. 655 23 33 i 655 23 66. Godzina 18 minut 51. Prosimy pierwszego radiosłuchacza. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria z Niemiec. Mam przed sobą tekst między innymi z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, opracowanej według Pallotynów w roku 82. Jestem bardzo zdziwiona i pragnęłabym, że tekst, który został przytoczony w radio, jest zupełnie inny od tekstu, który mam przed sobą. Czy mogłabym przeczytać, jak wygląda tekst, który jest zatytułowany Triumf Wybranych?
ale przynajmniej może potem, jedno.
Ale tylko
jeden,
kawałeczek, ten, który się nie zgadza z tym, który wybrzmiał na antenie. Więc potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy i głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków, amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili, dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i prowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Ja po prostu po przeczytaniu tego tekstu... Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Po przeczytaniu tego tekstu miałam zupełnie inny wydźwięk niż ten tekst, który został w studio przeczytany. A tak nawiasem mówiąc, proszę mi wyjaśnić, od pewnego czasu czytane są właśnie wszystkie dzieła w ogóle Pawła. Czy mogę się spytać, przecież Paweł był apostołem pogan. Jak ja mam odebrać, osoba wierząca wyznania rzymskokatolickiego, te listy Pawła, które mi się czyta, skoro one są skierowane do pogan? Poza tym proszę mi wytłumaczyć, na czym polega przywilej Pawłowy. To by było na tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Odpowiedź na to pierwsze pytanie, czy takie spostrzeżenie, które tu Pani poczyniła, jest bardzo prosta. Opieramy się w tych naszych spotkaniach na fragmentach z Pisma Świętego, które Kościół wybiera do liturgii Słowa Niedzielnej. Nie zawsze jest tak, że są to fragmenty jakby ujęte całościowo od początku do końca. I tak jest akurat właśnie w przypadku tego fragmentu z Apokalipsy, że czytany jest w niedzielę 9 werset z 7 rozdziału, potem opuszczone są wersety od 10 do 13 i potem czytamy od 14 do 17. Także jakby tekst nie został w żaden sposób zmieniony przez nas, tylko po prostu Kościół w liturgii Słowa opuszcza te kilka wersetów, które Pani przeczytała, których my nie czytaliśmy, dlatego że no po prostu nie ma ich w lekcjonarzu w czytaniu na czwartą niedzielę wielkanocną. Druga kwestia, jak traktować listy Pawła, których chociaż nie czytamy w okresie wielkanocnym, bo czytamy właśnie Dzieje Apostolskie, to właśnie my jesteśmy, czy bylibyśmy, gdyby Paweł wtedy pisał do nas, to bylibyśmy także poganami. Poganie to byli ci wszyscy, którzy nie należeli do narodu wybranego, czyli przede wszystkim wtedy, w tamtym ówczesnym świecie, byli to ci, którzy należeli do tego świata greckiego, szeroko pojętego, a także rzymskiego, który po prostu nie wyznawał wiary w jednego Boga. Natomiast co do pytania o przywilej Pawłowy, to myślę, że to sobie pozostawimy, bo to wykracza poza dzisiejszy nasz temat.
Księże Tomaszu, ja bym zwrócił uwagę na pewne nieprecyzyjne słownictwo, które często zakrada się przy medytacji, nie chcę powiedzieć interpretacji tekstów świętych. Pani Maria, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i ona, myślę, ogromnie czujnie stoi u Słowa Bożego i słucha Słowa Bożego, użyła takiego właśnie sformułowania, że ona ma zupełnie inny tekst. Ja na ten wszystkie wewnętrzne moje receptory uruchomiłem, żeby to usłyszeć. Cóż za inny tekst. A tu nie jest inny tekst, tylko tekst ten sam, bo patrzyłem na słowo w słowo, które żeśmy czytali, które Pani Maria nam również odczytała. Jest to ten sam tekst, tylko że myśmy czytali 7 i 9, 4 14 do B do 17.
Tak
i wszystko się zgadza. To nie jest zupełnie inny tekst, nie? Więc tak, żeby nie przerazić się samemu, że właśnie mam inny tekst. Druga sprawa, właśnie dzieła Pawła. My czytamy dzieła Pawła. To są dzieła Pawła, ale te dzieła nazywają się listy. To są listy świętego Pawła skierowane do tych, których duch porwał już dla Kościoła i których, jak tutaj widzieliśmy, którzy są pełni radości, wspaniałego doznania z obecności Jezusa Zmartwychwstałego i działającego ducha. Więc to są tak wielcy ludzie, którzy przyjmują Jezusa.
No z pewnością, gdyby Paweł dzisiaj głosił Ewangelię, no to my byśmy byli właśnie, jeśli chodzi o to czytanie z dziejów apostolskich, właśnie wśród tych pogan, którzy cieszyli się, że do nich także zostało skierowane Słowo Boże. Nie tylko ograniczone właśnie do Żydów, do których najpierw zostało skierowane, ale także otwarte właśnie na pogan, na wszystkich innych.
Halo, prosimy bardzo.
Halo.
Bardzo prosimy kolejnego słuchacza. Szczęść Boże, skąd pan telefonuje i może imię, żebyśmy bliżej się mogli skontaktować?
Tak, szczęść Boże, tutaj Adam z Koszalina.
Szczęść Boże.
Także z miasta rodzinnego księdza Tomasza dzisiejszego
prelegenta. No to bardzo ładnie nam.
I mam takie pytanie właśnie odnośnie tej Ewangelii. Bardzo mnie interesuje, co oznaczają te słowa Jezusa, który mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chciałbym właśnie może objaśnienie tego, tak no w duchu takiej no już zaawansowanej egzegezy zapewne.
Dziękujemy panie Adamie za pytanie. Księże Tomasze.
Dziękuję bardzo. No myślę, że w naszym programie tu nie jest jakby miejsce na zaawansowaną egzegezę, tak jak tutaj jest pana zawarte Adamie. W tej prośbie pana Adama. To jest rzeczywiście zdanie bardzo, bardzo trudne. Ono po polsku może tak nie brzmi, jak brzmi w języku oryginalnym greckim, ale nie będziemy tu oczywiście do tego jakby sięgać. Tak jak tu już wspomniałem w jednym zdaniu czy w dwóch o tym zdaniu ja i Ojciec jedno jesteśmy, które wypowiada Jezus. Nie można go na pewno interpretować jako tego, że jakby Ojciec i Syn zlewają się w jedno i są jedną osobą, bo oczywiście są osobnymi osobami. I bardziej chodzi tutaj właśnie w tym kontekście tej Ewangelii według świętego Jana, tego konkretnego fragmentu, o to, że oni są jedno w działaniu. Widzimy, że najpierw Jezus mówi o tym, że nikt nie może wyrwać owiec z jego ręki, a potem jakby przechodzi i mówi o Ojcu, że nikt nie może wyrwać owiec z ręki mego Ojca. Celem jakby całej Ewangelii świętego Jana jest to, żeby ci, których Jezus spotyka, uwierzyli w to właśnie, że On jest posłany przez Ojca. My jakby patrzymy z tej dzisiejszej perspektywy, wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem, ale wtedy ci ludzie przecież w to nie wierzyli. Jezus przychodzi po to właśnie, żeby im tą prawdę objawić. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Przychodzę w imieniu Ojca, przychodzę pełnić wolę mojego Ojca.
W ogóle był problem, chyba księże Tomaszu wtedy, tutaj idę za Benedyktem XVI, papieżem Benedyktem XVI, Jezus z Nazaretu. Właśnie Benedykt XVI mówi, że bardzo, bardzo kiepsko było wtedy w ogóle z wiarą, mianowicie, że nie uwierzyli, że Bóg jest Ojcem. Dopiero czasy sapiencjalne mówią o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, ale nie w takim rozumieniu, w jakim Jezus mówił. I Jezus będzie mówił o swoim Ojcu i bardzo bym zachęcił pana Adama, żeby przeczytał sobie tą książkę. Zwłaszcza Ojcze Nasz, modlitwę Ojcze Nasz, medytację nad modlitwą Ojcze Nasz, gdzie właśnie papież ukazuje przepiękną jedność Ojca z Synem, jako nasze chrześcijańskie podstawowe odkrycie, albo o wiele lepiej, jako siłę i moc i istotną prawdę w nauczaniu Jezusa Chrystusa, że Ojciec jest także naszym Ojcem, że jest Ojcem wszystkich ludzi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mamy kolejny telefon, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, ja to przecież w nawiązaniu do tej audycji jestem bardzo od dziecka głęboko katoliczką i chciałam po prostu zadać dwa pytania. Po prostu chciałam się zapytać pierwsze pytanie. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał i po prostu nie cierpiał tej męki krzyżowej, to to my byśmy mieli wtedy niebo zamknięte?
No zaraz będziemy... I jakie drugie pytanie?
Byśmy do nieba nie weszli wtedy?
Drugie pytanie niech pani jeszcze nam
drugie
zada.
Drugie pytanie chciałam się zapytać takie, proszę, proszę ojca, jeżeli my mówimy na Pana Jezusa przy Najświętszym Sakramencie, że to jest Pan Bóg, a przecież Pan Bóg jest... A Pan Jezus jest Synem Ojca, czyli Pana Boga, to po prostu proszę mi wyjaśnić, czy wtedy Pan Jezus odwołuje się do siebie jako do Pana Boga, bo przecież Pan Bóg jest jeden w trzech osobach. To dlaczego mówimy na Pana Jezusa przy Najświętszym Sakramencie Pan Bóg? Bóg zapłać, proszę o wyjaśnienie.
Jeszcze imię niech Pani poda swoje. Halo?
Halo?
Imię niech Pani swoje poda jeszcze.
Marysia z województwa pomorskiego.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
No, zaczynając od tego drugiego, no, sama Pani powiedziała, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach właśnie. I możemy się do każdej z tych osób zwracać mówiąc Boże. Boże Ojcze, Boże Synu i Boże Duchu Święty, więc tutaj jakby no, nie ma zupełnie żadnej sprzeczności. Chociaż oczywiście jak mówimy Bóg, tak jakby używając tego jednego słowa, to najczęściej mamy gdzieś w domyśle Boga Ojca. Ale nie znaczy to, że czy do Syna Jezusa Chrystusa, czy do Ducha Świętego nie możemy zwracać się Boże. Właśnie nawet powinniśmy podkreślać to, że to jest, każda z tych osób jest osobą Trójcy Świętej, osobą boską. Natomiast gdy chodzi o zmartwychwstanie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, no to właśnie święty Paweł mówi, daremna byłaby nasza wiara. No i prawdopodobnie, gdyby nie dokonało się dzieło odkupienia, zbawienia, no to trudno powiedzieć, co by było gdyby, bo to jest takie gdybanie. Ale
tak słuchając tego pytania i też odnosząc się do świętego Pawła, tak sobie jakby tłumaczę, to znaczy nie sobie, ale taka jest prawda, że no, jest niemożliwym, żeby Jezus, Syn Boży, Bóg wstąpił na ziemię i nie przeszedł tej historii, jaką przeszedł. I nie przeszedł śmierci, przeszedł całego swojego człowieczeństwa i nie zmartwychwstał, nie przeszedł także śmierci i zmartwychwstania. To jest niemożliwe. To jest po prostu tylko gdybanie, że to jest...
Proszę zauważyć też, że właśnie to przepowiadanie apostołów, to właśnie najpierw zwłaszcza do Żydów, czy w dziejach apostolskich, czy w listach poszczególnych apostołów, zwłaszcza Pawła, ono pokazuje właśnie, że całe to, co my nazywamy cały Stary Testament, on właśnie zapowiada Chrystusa, właśnie zapowiada cierpienie i mękę i Chrystus przychodzi, aby wypełnić to wszystko, co zapowiadali o Nim prorocy, co było o Nim w psalmach, w pismach. W Starym Testamencie.
Także pytanie jest jakby retoryczne. Nie jest możliwe skreślić jakąkolwiek część historii Jezusa, Bożego Syna, Zbawcy i Odkupiciela.
Tak.
Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Kogo witamy? Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Radzi Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Halo, prosimy bardzo.
Radio Maria?
Tak.
Dziękuję. Też chciałem spytać, co to są czasy sapiencjalne przy okazji?
Tyle?
Tak.
Chyba... Tak. Dziękuję bardzo. Tu chyba padło określenie ze strony Ojca Księgi Sapiencjalnej.
Tak, i czas mądrości. Tak. Czas mądrości określamy po powrocie Izraela z ziemi, nie tyle ziemi, tylko z wygnania babilońskiego. Wtedy w literaturze pojawiają się pewne nurty. Nurty apokaliptyczne, ale także i powstają księgi sapiencjalne, czyli mądrościowe.
Tak. Księga Psalmów, Księga Hioba, to są te księgi, które inne nazywamy
Estery,
w Starym Testamencie.
Księgi mądrości, nazwane bezpośrednio Księga Syracha, także wiele psalmów ma ten kontekst sapiencjalny, czyli mądrościowy. To był pewien rodzaj literacki przekazania Bożego objawienia. Dziękujemy. Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na taki fragment. Mnie zastanowił, że Pan Jezus mówi, a wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Czyli no, ktoś mówi, a drugi słucha, nie wierzy, nie rozumie. I dalej Pan Jezus mówi, że nikt nie wyrwie ich z mojej ręki, czyli w domyśle jest coś takiego, że ktoś chce wyrywać ludzi z objęcia Bożego. Kim są ci oni, którzy wyrywają? Jakie są metody wyrywania z Bożych objęć? Jak to jest, że jeśli człowiek już się zaczyta w Słowo Boże i je rozumie, ono do niego przemawia, człowiek zaczyna żyć na Boży obraz, to przychodzi taki, który tworzy świat na obraz bestii, ruchomy obraz, i wyrywa ludzi, depcze świętych. Kim są ci, którzy niszczą i wyrywają ludzi z prawidłowego myślenia? Chcą wyrwać ludzi z Bożego sposobu na życie, a stworzyć świat według obrazu bestii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Gdy chodzi o to zdanie, które Pan przytoczył, że kiedy Jezus mówi, wy nie jesteście z moich owiec, nie należycie do moich owiec, to właśnie jeden z wersetów poprzedzających ten niedzielny fragment z tej samej rozmowy właśnie Jezusa z Żydami pokazuje nam to, to zdanie pokazuje nam, że jakby podstawą, tak jak zresztą zwróciliśmy dzisiaj na to uwagę, podstawą przynależności ludzi, czyli owiec do Jezusa, dobrego pasterza, jest właśnie wiara. Jeśli nie ma wiary, no to nie ma tej przynależności. To jest jakby ten klucz. Jeżeli ja przyjmuję Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, to jakby wchodzę do Jego owczarni poprzez właśnie przyjęcie wiary w Niego. Natomiast kto nas wyrywa? No to właściwie Pan sam już odpowiedział, prawda, w swojej dalszej wypowiedzi. Zawsze tym, który będzie wyrywał owce, czy będzie chciał wyrywać owce z rąk dobrego pasterza, z rąk Ojca, zawsze będzie szatan. Będzie się posługiwał najrozmaitszymi środkami. To każdy z nas, myślę, może w swojej osobistej refleksji, medytacji sobie odpowiedzieć na pytanie, jakimi to środkami w moim życiu właśnie szatan się posługuje. A posługuje się najrozmaitszymi i często bardzo przebiegłymi środkami, sposobami. Dlatego mamy właśnie trwać, żeby nie dać się po prostu wyrwać.
Czyli owczarnia jest zawsze prowadzona przez dobrego pasterza, przez Jezusa, i On będzie szukał tej owcy zagubionej gdzieś tam, każdej jednej pojedynczej, nie pozwoli, aby wyrwał ją ktokolwiek z jego i ojcowskiej ręki. Ale jest jeszcze taki piękny tekst, który odmawiamy w hymnie Benedictus przy każdej juczni. Tam jest takie zdanie, które ogromnie krzepi to od razu przy porannej modlitwie, mianowicie, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, my będziemy przez Jezusa Zbawiciela i Odkupiciela z mocy nieprzyjaciół wyrwani i służyć Mu będziemy bez trwogi. Codziennie to odmawiamy, ogromnie krzepiący tekst wprowadzający nas do Jezusowej owczarni. Po krótkim fragmencie bardzo kojącej muzyki prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Ja tylko krótko słów pozdrawiam na początku wszystkich gości i Bóg zapłać za to umocnienie nas, za to dzielenie się i ubogacenie naszej wiary, żebyśmy umocnili swoją wiarę poprzez to świadectwo ojców i kapłanów. Mi bardzo przypadły do serca te słowa, żebyśmy, bo Chrystus zachęca nas, żebyśmy słuchali Jego głosu, bo On zna nas i żebyśmy my mogli Jego rozpoznać, żebyśmy się z Nim nie rozminęli w swoim życiu, bo to słowo On kieruje do każdego z nas, żebyśmy my po prostu wcielili je w życie, żebyśmy przemieniali swoje życie. I ważne jest, żebyśmy żyli wiernie w Kościele. To znaczy Kościół bardzo troszczy się, ażebyśmy my trwali w tym Kościele w jedności z Ojcem Świętym, w jedności z biskupami i żebyśmy nie interpretowali po swojemu, według swojego widzenia to słowo, które jest żywe i skuteczne, bo nie brak nam tych szereg tych pomocy ze strony Kościoła, który właśnie chce, ażebyśmy wszyscy zostali zbawieni. Także przepraszam, że tak mi brakuje trochę tych myśli i Bóg zapłać za wszystko.
Dziękujemy Pani Ewo i bardzo serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc oczywiście od czasu do czasu takie przypomnienie o słuchaniu głosu Kościoła jest ogromnie ważne, bo nieraz wpadamy taką własną euforię rozumienia Słowa Bożego i chcielibyśmy, no może i bardzo, wychodząc z bardzo pozytywnego doznania, chcielibyśmy komuś narzucić czy korygować. Nieraz też się zdarza, że korygować całą historię Kościoła w dziedzinie liturgii czy interpretacji słowa.
Bardzo ważne jest to, co Pani Ewa tu powiedziała, właśnie, że tu nie chodzi o samo słuchanie, ale o posłuszeństwo, żeby z tego słuchania wynikało posłuszeństwo i to pójście właśnie za Chrystusem, o którym On mówi.
Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie wszystkich gości. A pozdrawiam całe Radio Maria. Kłania się Lucyna z Małopolski.
Witamy Pani Lucyna.
Chcę dodać parę słów do refleksji, do katechezy po prostu. Mi się wydaje, że... zapomniałam, co mam powiedzieć.
Ale coś miała Pani bardzo odkrywczego, blisko siebie i
tak,
gdzieś
prostu,
czasem
po prostu umknie. Bardzo blisko być z Panem Bogiem, to po prostu zaufać Mu bezgranicznie i po prostu posłuszeństwo. Po prostu zaufać Panu Bogu we wszystkich próbach po prostu, które zsyła na nas po prostu, aby się nie zrażać tego. Czasami Pan Bóg daje nam takie próby do przeżycia, aby nam się wydaje, że jestem ponad miarę, ale nigdy nam Pan Bóg nie daje ponad siły. I po prostu no, trzeba tak Panu Bogu zaufać, żeby wytrwać w tym, co nam po prostu i wierzyć w to wszystko.
Dziękujemy Pani Lucyno. I pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Panią. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Poznania. Ja chciałem zapytać księży, jak Pan Chrystus umarł za nas wszystkich? I katolicy, ci, którzy żyją zgodnie z zasadami boskimi będą zbawieni. A co z tymi, którzy nie znają Chrystusa? Czy to miłosierdzie Boże obejmuje no, tych, którzy Go nie znają, bo żyli wcześniej, albo tych, którzy żyją według zasad innej wiary? Na przykład muzułmanie, na przykład no, ludzie niewierzący. Bo przecież jeżeli miłosierdzie boskie jest nieskończone, to dlaczego miałoby ich nie objąć?
Dziękujemy Panie Jacku.
Dziękuję bardzo.
No to jest temat na pewno jakby bardzo szeroki, który tutaj Pan Jacek poruszył, ale myślę, że też jest bardzo ważne to, co Pan Jezus mówi właśnie w przypowieści o dobrym pasterzu, kiedy mówi o tym, że ma także inne owce, które nie są z tej owczarni i także te musi przyprowadzić. I one będą słuchać głosu Jego i nastanie właśnie jedna owczarnia, jeden pasterz. Cały czas właśnie jakby troską Chrystusa jest to, żeby przyprowadzać także tych, którzy gdzieś nie są w tej owczarni. I także to jest, no, powinno być troską także każdego z nas, którzy do tej owczarni już należymy. A pytanie o zbawienie tych czy innych grup, które tu Pan wymienił, myślę, że to pozostawimy do też jakichś innej audycji, kiedy może ten temat będzie jakby szczególnie, bo on jest po prostu zbyt ważny, żeby tak przejść, prawda, nad nim jednym zdaniem.
I niedobrze jest, kiedy tematy są właśnie ważne i trzeba bardzo dużo na ten temat powiedzieć, to je skracamy i mówimy tak lub nie. Tyle panu Jackowi jeszcze od siebie, że Bóg nas stworzył, Bóg nas powołał do życia. Możemy też powiedzieć, Bóg nas zrodził i ten sam Bóg nas zbawia. Więc ta wielka troska Boga już mieści się w dziele stworzenia każdego człowieka, świata, bo świat, o świecie zbawionym będzie także mówił święty Paweł. Halo, bardzo prosimy.
Będzie pan, jestem Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam profesora Borysława Słodzy i księdza Tomasza. Chciałam powiedzieć, że kiedy nareszcie nadejdzie ta chwila, gdy już Bóg będzie własnością, a ja całą będę Jego, kiedy zostanę z Nim połączoną. Halina Mszany Dolnej.
Halina?
Mszany Dolnej.
Tak, witamy i pozdrawiamy Mszanę Dolną.
Chciałam odpowiedzieć na to.
No, księże Tomaszu, zmierzymy się z tym tematem.
No to jest właśnie jakby pytanie bardzo chyba związane z tym dzisiejszym czytaniem z Apokalipsy, prawda? To jest to wieczne przebywanie we wspólnocie z Panem Bogiem. Jeśli oprzeć się na tych słowach z Apokalipsy, no to czeka nas ta nagroda po śmierci. Zasługujemy na nią tutaj, już w tym naszym ziemskim życiu. Jakby właśnie to wybielanie szat, o którym pisze święty Jan, ono się kończy właśnie w momencie naszej śmierci. To jakby zdobywanie zasług, to dbanie o czystość tej szaty, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. I potem właśnie to jest to, o czym tutaj było napisane, że no to zjednoczenie z Bogiem, ta stała, to rozciągnięcie namiotu, czyli ta stała obecność właśnie przed Bogiem, wpatrywanie się w Niego, ten nieustanny kult.
No, pani Halina użyła słowa własność, bardzo ciekawego słowa w relacjach ludzkich. Tak. Własności nie może być, bo każdy z nas jest autonomiczny i Bóg nas stworzył tak pojedynczo, tak rewelacyjnie, osobno, chociaż podobni jesteśmy do siebie i wszyscy jesteśmy ludźmi, ale będzie mówiła też Apokalipsa o tym, że dał nam imię, które zna tylko On. Właśnie tylko On. To znaczy, że człowiek jest takim niesłychanym dziełem Boga, jakąś tajemnicą, że jest szalenie osobny, a równocześnie następuje komunia i jednocześnie gdzieś tam pani Halina by miała rację, że należymy do siebie tak daleko, że jesteśmy własnością samych siebie, ale bez jakiegokolwiek cienia zniewolenia, przywłaszczenia, ograniczenia. Moimi jesteście, mówił Jezus do 12 i święty Marek będzie mówił, że Jezus wybrał swoich uczniów, aby należeli do Niego, aby byli z Niego. I pani Halino, ten proces dokonuje się przez całe nasze życie. On zyskuje. Każda modlitwa, każda Eucharystia, każda, mówiąc tak prosto, komunia święta, czyli zjednoczenie z Jezusem, każdy dobry czyn, wszystko dobro, co w nas jest, ono potęguje tę bliskość z Jezusem i finał jest w momencie śmierci. Tam już nie damy rady zaglądnąć, jak ten proces będzie kształtowany, ale należeć do siebie będziemy, to absolutnie jest pewne. Tylko tak, halo, prosimy kolejnego słuchacza. Coraz bardziej nam się zgłaszają nasi drodzy słuchacze. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Wrocławia.
Witamy panią Teresę.
Witam. Chciałam powiedzieć, że zastanawiając się nad twierdzeniem Pana Jezusa, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, to chciałam powiedzieć, że tak jak inni święci, tak siostra Faustyna mogła bezpośrednio rozmawiać z Panem Jezusem. Czy zwykły człowiek, nawet jak modli się przed Najświętszym Sakramentem, słyszy odpowiedź. Także chciałam powiedzieć, że jestem niemalże pewna, że Bóg Ojciec na pewno rozmawiał w duchowy sposób z Panem Jezusem już od małego dziecka. Tak jak na przykład w Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus słuchał anioła, który go pocieszał, no to jak mógłby przez te wszystkie lata nie słyszeć Ojca? któremu przede wszystkim zależało na tym całym dziele, które Pan Jezus zrobił. To tego to jestem, mogę powiedzieć, pewna. Tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Tereso. No, tym, co jakby jednoczy osoby Trójcy Świętej, jest właśnie miłość. Jest jakby ta najdoskonalsza miłość, która właśnie panuje między osobami Trójcy Świętej, a no to Ewangelia mówi, że Jezus udawał się na modlitwę, prawda, gdzieś osobno na górę, czy w inne miejsce, czy choćby właśnie ta taka bardzo dramatyczna modlitwa w Ogrójcu. To no, rozmowa Ojca z Synem. Także tutaj no, nie ma wątpliwości, że ta rozmowa, ta głęboka wspólnota właśnie wyrażała się także poprzez modlitwę Jezusa do Ojca.
Tak, i nie mamy wątpliwości, pani Tereso, że cały czas ta jedność była zachowana, mimo że Jezus jest człowiekiem. I to widzimy w tekstach ewangelicznych, że Jezus szedł ciągle na modlitwę z Ojcem. I kiedy był też poszukiwany jako zaginiony nieco, mając 12 lat, będąc w świątyni jerozolimskiej, powiedział, że jest w sprawach Ojca. Cały czas jest zanurzony i tu bym chciał tylko no, z okazji problemów, które w tej chwili w Polsce są, jakby podkreślić to, co pani Teresa powiedziała, dziecko. Bóg nie ma problemu rozmawiania z dzieckiem. Wielka dobra nowina dzieje się, kiedy się Jan spotkał w łonie Elżbiety z Jezusem w łonie Maryi. I jest o wielkie objawienie Boga w tym momencie. Także to my mamy kłopoty w kontakcie z dziećmi, w kontakcie z pewnymi ludźmi, ale Bóg nie ma żadnych. A tutaj z Synem była nieustanna kononia, jedność, zjednoczenie, wspólnota. I uczniowie właśnie patrząc na Jezusa chcieli się nauczyć takiego zjednoczenia, takiej, czyli takiej modlitwy, bo na modlitwie...
I też to, co ważne u świętego Jana, kiedy mówią uczniowie, Panie, pokaż nam Ojca, prawda?
Tak.
Kto mnie widzi, widzi Ojca. Czyli widząc to Jezusa, mamy widzieć w nim właśnie Ojca.
Godzina 19:25. Chcieliśmy podsumować nasze spotkanie, nasze pochylenie się nad Słowem Bożym.
Dzisiaj skupiliśmy się na tej niedzielnej liturgii Słowa z najbliższej niedzieli, z czwartej niedzieli wielkanocnej. Gdyby tak chcieć odnaleźć jakiś wspólny mianownik, wspólny temat tej całej liturgii Słowa, to myślę właśnie, że jakoś pokazuje nam ten wspólny temat, ta Ewangelia o dobrym pasterzu, o tym, który nas gromadzi i o nas także, którzy za tym dobrym pasterzem idziemy, słuchamy Jego głosu, a On wraz z Ojcem zapewnia nam tą ochronę, bezpieczeństwo. I widzieliśmy też w Dziejach Apostolskich, że tak jak Paweł i Barnaba, również i my spotykamy i będziemy spotykać takie sytuacje, kiedy ktoś nas będzie w taki czy inny sposób prześladował czy piętnował właśnie dlatego, że jesteśmy owcami Chrystusa, ale mimo tego właśnie mamy nie dać się wyrwać z tej ręki, z tych objęć samego Boga. I Apokalipsa nam pokazała jakby taką perspektywę nagrody, że to, co tutaj się dzieje, to wszystko ma sens, nawet jeśli to są te uciski, przez które mamy przejść, czy różne inne trudności, ale także radości, bo przecież bycie chrześcijaninem to jest wielka radość, a nie tylko bycie uciskanym i prześladowanym, że to ma sens, bo czeka nas właśnie nagroda. Ta wieczna wspólnota z Panem Bogiem, jakby właśnie włączenie w tą wspólnotę, o której mówi Jezus. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I później w Ewangelii świętego Jana Jezus powie, że będziemy z Nim jedno, tak jak On właśnie jest ze swoim Ojcem jedno. Będzie się nawet modlił o to w wieczerniku. Tak jak my jedno jesteśmy, aby oni stanowili jedno. Jedno właśnie w tej wspólnocie zbawionych, nagrodzonych przez Boga.
w tych tekstach przeczytanych przez na dzisiejszej audycji, a medytowanych także w najbliższą niedzielę. Myślę, księże Tomaszu, doznajemy wielkiego pocieszenia. Wielkiego pocieszenia. Takie zapewnienie, że nikt nie wyrwie nas z ręki Boga, no to słuchajcie, no to to jest takie ogromne zobowiązanie także, żeby trzymać się tej ręki Boga, mówiąc dosyć umownie, czyli wejść w tajemnicę Boga, wchodzić w życie Boga, przyjmować życie Boga do własnego serca. Doznajmy wielkiego pocieszenia w czytaniach, gdzie mimo prześladowań wszyscy się radują. Słowo Boże szerzyło się po całym kraju. Tam obili apostołów, sadzą ich do więzienia, a oni będą w więzieniu śpiewać na cześć Boga, na cześć Jezusa Zmartwychwstałego. Więzienie się rozleci i będą zdziwieni ci, że tak to wszystko wygląda, ta nowa nauka z mocą. No i bardzo pięknie słuchałem, co ksiądz mówił o apokalipsie, to zobaczenie tego wielkiego tłumu, niezliczonego tłumu ludzi odkupionych przez Jezusa, ludzi wyszukanych przez baranka w obmytych szatach czystych i oddających hołd i cześć we dnie i w nocy. Piękne. Doznajemy więc wielkiego pocieszenia. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy włączyli się w naszą medytację. Zapraszamy w każdy piątek. To znakomita audycja o istotnych sprawach naszego życia duchowego, gdzie pochylamy się nad Bożym Słowem przepisanym nam przez Matkę naszą Kościół. Jak kiedyś się mówiło, a kiedyś czytaliśmy Słowo Boże, to nasza Matka Kościół Święty na dzisiejszą niedzielę przeznacza nam taki tekst do medytacji. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. I żegnamy księdza Tomasza Tomaszewskiego, doktoranta nauk biblijnych z Kulu. Jak dowiedzieliśmy się, pochodzi
z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
ale żegnamy go na chwilę, bo na pewno jeszcze do nas nie jeden raz przyjedzie ze swoim słowem medytacją.
Bardzo dziękuję.